Amen. Dobry i wszechmocny Panie i Boże nasz, Tobie niech będzie wszelka chwała, cześć, uwielbienie z naszych serc. Tutaj na tym miejscu, kiedy spotykamy się, aby uwielbić Twoje święte imię, uwielbić Cię przez modlitwy, przez pieśni, przez słowo, które będziemy czytać, także przez społeczność, jaką mamy razem z sobą. Prosimy Cię, abyś błogosławił ten czas, błogosławił to słowo, Panie. Chcę Cię prosić, Panie, też o ten nadchodzący czas, Panie, tych klubów dla dzieci, które chcemy zorganizować, Panie. Abyś pierwsze przyprowadził dzieci, Panie, aby mogły być i spędzać czas z nami, a przede wszystkim, żeby mogły usłyszeć Twoją Ewangelię, Twoje Słowo, Panie, o tym, jak Ty przez swojego Syna Jezusa Chrystusa uratowałeś świat. Posłałeś Go, swojego Syna, aby umarł za nas, dla naszego zbawienia, dla naszego odkupienia. Proszę Cię, Panie, abyś błogosławił ten nadchodzący czas, abyś dał nam dobrą pogodę, Panie, abyśmy też byli w stanie fizycznie podołać temu zadaniu. Proszę Cię, abyś nas we wszystkim prowadził, obdarzał swoim świętym duchem, swoją mądrością i swoją miłością. Tobie, nasz drogi Ojcze, niech będzie chwała z naszych serc w imieniu Twojego Syna, naszego Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Usiądźmy. Dzieci zostają z nami, czy idą? Mniejsze gdzieś tam idą, tak? W zeszłym tygodniu spotkaliśmy się z pewnym człowiekiem, który spotkał się z Panem Jezusem. Dzisiaj mamy ciąg dalszy. Dzisiaj spotkamy się z inną osobą, która też spotkała Pana Jezusa. Ale tak na wstępie, to tak chciałbym zapytać, czy lubicie prosić o coś kogoś? Czy łatwo Wam przychodzi o coś kogoś poprosić? Nie mówimy tutaj o czymś jak, nie wiem, szklanka cukru, wiertarka, samochód, ale o coś trudniejszego, na przykład o podwyżkę. Czy łatwo jest pójść, poprosić szefa o podwyżkę, powiedzieć szefie, myślę, że ja pracuję w tej firmie 20 lat, wypełniam już obowiązki za dwóch, odpowiedzialności mam za trzech, także należy mi się pensja za czterech. A nie, no to trudno nam przychodzi. Albo w innej sytuacji mąż z żoną jadą na wycieczkę w nowe, nieznane miejsca i się zgubią. Żona mówi, słuchaj, no poproś kogoś o pomoc, żeby powiedzieć ci, gdzie jechać. To, czy to łatwo? No, mężczyzna chyba najczęściej ma z tym problem. No co, ja sobie nie poradzę? Ja sobie nie dam rady? Trzeba się zmobilizować, trzeba się zastanowić, czy potrzebuje pomocy. Wracając do tej podwyżki, nie, to musimy się zastanowić, czy faktycznie nam się należy ta podwyżka. Może dlatego, że zwiększyłem swoje kompetencje i szef powinien to docenić. A może proza życia, po prostu w domu dzieci rosną, rodzina się powiększa, no to potrzeby też rosną i przydałby się tak troszkę więcej. I co tu teraz zrobić? Czy iść i poprosić? Czy taka prośba, właśnie taka znacząca, taka ważna w naszym życiu, czy nie jest gdzieś tam oznaką jakiejś naszej może słabości, może niezaradności? Najczęściej spotkałem się właśnie, że mężczyźni mają problem pójść, poprosić o to, żeby coś się zmieniło. Kiedy prosimy o coś, możemy mieć takie przeświadczenie, ono wynika z nas, często jest irracjonalne, ale że może nie dajemy sobie rady w życiu, albo czegoś nie mamy, czegoś nam brakuje, bo gdzieś coś wcześniej zaniedbaliśmy? Czy łatwo jest poprosić kogoś o pomoc, gdy na przykład nie układa się w małżeństwie? Zapytać w ogóle kogoś, czy zna jakąś osobę kompetentną, która mogłaby pomóc w naszym małżeństwie. Trudno jest przyznać w ogóle samym przed sobą, że ma się kłopoty małżeńskie, prawda? To nie jest takie proste powiedzieć, no z tą moją żoną mi się nie układa. Dzisiaj ludzie idą na łatwiznę i co najczęściej? Idą do sądu, biorą rozwód. Tak załatwiają swoje problemy małżeńskie. Ktoś kiedyś powiedział, że dawniej jak coś się zepsuło, to się naprawiało, a dzisiaj się wyrzuca. Tak parę razy na społecznościach gdzieś takim zdaniem się podzieliliśmy. Czy łatwo jest poprosić, gdy ma się kłopot z dziećmi? Bo trudno jest je gdzieś tam ukształtować. Albo czy trudno jest poprosić, powiedzieć o tym, że w ogóle ma się na przykład problemy w szkole i potrzeba korepetycji. Potrzeba tego, żeby ktoś pomógł, wsparł. Już mamy od razu tą projekcję. To będą jakieś finanse, spotkanie z jakimś nauczycielem, z kimś. I dzisiaj właśnie przyjrzymy się pewnej osobie, która nie bała się poprosić. W 15 rozdziale Ewangelii Mateusza opisana jest historia pewnej kobiety. Przeczytajmy ją. 15 rozdział od 21 wiersza czytamy tak, że Pan Jezus, wyszedłszy stamtąd, udał się w okolice Tyru i Sydonu. I oto niewiasta kananejska, wyszedłszy z tamtych stron, wołała mówiąc: zmiłuj się nade mną, Panie, Synu Dawida. Córka moja jest okrutnie dręczona przez demona. On zaś nie odpowiedział jej ani słowa. I przystąpiwszy uczniowie jego, prosili go, mówiąc: odpraw ją, gdyż woła za nami. A on odpowiadając, rzekł: jestem posłany tylko do owiec zaginionych z domu Izraela. Lecz ona przyszła, złożyła mu pokłon i rzekła: Panie, pomóż mi. A on odpowiadając, rzekł: niedobrze jest brać chleb dzieci i rzucać szczeniętom. Ona zaś rzekła: tak, Panie, ale i szczenięta jedzą okruchy, które spadają ze stołu panów ich. Wtedy Jezus odpowiadając, rzekł do niej: niewiasto, wielka jest wiara Twoja. Niechaj Ci się stanie, jak chcesz. I uleczona została jej córka od tej godziny. Widzimy, przychodzi kobieta, ma problem, jej dziecko jest chore. W tym momencie chyba nie mamy problemu, żeby prosić, prawda? Żeby iść, poprosić kogoś o pomoc, jak się dzieje krzywda naszym najbliższym. Ale jest tu kilka rzeczy, na które chciałbym, żebyśmy zwrócili uwagę. Bo to nie jest po prostu prośba mamy, która przyszła poprosić o to, żeby jej dziecko było uzdrowione. Zacznijmy od początku. Pan Jezus udał się w okolice Tyru i Sydonu. Ta sama historia jest opisana w Ewangelii Marka w 7 rozdziale. I tam Marek mówi, że Pan Jezus udał się tam i nie chciał, aby ktoś się dowiedział o tym, że on tam poszedł, ale nie mógł się ukryć. Z jakiegoś powodu Pan Jezus poszedł w okolice Tyru i Sydonu, żeby się ukryć. Możemy się zapytać, może chciał trochę odpocząć. Wiemy, że w służbie Pana Jezusa było parę miejsc, kiedy wysyłał swoich uczniów, żeby odpocząć, kiedy sam nabierał takich fizycznych sił. Nie chciał rozgłosu, ale poszedł w tereny, gdzie mniej go znają. Jednak tam też został rozpoznany. Czyli byli tam ludzie, którzy już wcześniej mieli kontakt z Panem Jezusem. Może ktoś słyszał jego nauki, może ktoś widział jakieś uzdrowienie, może był pod wpływem działania Pana Jezusa. Ale Pan Jezus poszedł w okolice Tyru i Sydonu. I dalej w dialogu widzimy, że to nie jest jakby miejsce, do którego Pan Jezus tak docelowo szedł. Bo w Tyrze i Sydonie, poza granicami Izraela, Pan Jezus nie realizuje swojej misji, swojego posłania. Musimy pamiętać o tym, że to dzieje się też w pewnym czasie, że niektóre wydarzenia musiały też wypełnić się w czasie. I Jezus właśnie tam poza granicami Izraela niewiele działa. Niewiele cudów, niewiele znaków czy zwiastowań dokonuje się poza granicami Izraela. Ale pojedyncze cuda się tam zdarzają. Pojawiają się tam ludzie, którzy doświadczają spotkania z Panem Jezusem. Widać to też w innych fragmentach, kiedy Pan Jezus, pamiętacie, jest taki też trudny fragment, kiedy Pan Jezus grozi miastom galilejskim. Biada tobie Chorazynie, biada tobie Betsaido, a ty Kafarnaum, czy będziesz wywyższone? Nie, będziesz strącone do nieba. Bo gdyby te same cuda, co u was, działy się w Tyrze i Sydonie, to oni już dawno siedzieliby w popiele i pokutowali. Już dawno by się nawrócili, już dawno by rozpoznali, że sam Bóg im się tam objawił, że sam Bóg się pojawił w tym miejscu. I Pan Jezus poszedł tam do tego kraju, który jest jeszcze jedna taka rzecz, nie był zbyt przyjaźnie nastawiony do Żydów, który należał raczej do grupy krajów, które były wrogami Izraela, a nie jego przyjaciółmi. Inne fragmenty Pisma znowu o tym nam mówią. Nie, także widzicie, dobrze jest czytać całe Pismo. Wtedy jeden fragment wyjaśnia się innym fragmentem. Przede wszystkim z Tyru i Sydonu, z tamtych okolic, pochodziła księżniczka Izabel. Była żoną Achaba, najgorszego króla izraelskiego, a ona sama była jeszcze gorsza niż on. Prawdopodobnie była też kapłanką pogańskich bóstw Bala i Aszery. Nakłoniła Achaba, a zarazem cały naród do bałwochwalstwa, do odejścia od Boga Jahwe. Wydarzenie z Eliaszem to widzimy, kiedy Eliasz wypomina, jak długo będziecie kuleć na dwie nogi. Albo służycie Bogu, albo tym pogańskim bożkom. Także była, ona jest do dzisiaj synonimem zła, bałwochwalstwa, zwiedzenia. Pochodziła z Sydonu. Izajasz prorokuje o Tyrze, o mieście, że Pan zastępów powziął decyzję poniżyć pychę, zohydzić waszą wyniosłość. Już nie będziesz się weselić, zhańbiona córko Sydonu. Tyr i Sydon były bardzo bogatymi miastami w swoim czasie, ale w pewnym momencie stały się wrogami Izraela. Dalej Joel prorokuje, Tyrze i Sydonie, wy wszystkie okręgi filistyńskie, czego ode mnie chcecie? Chcecie mi odpłacić za to, co ja uczyniłem? Jeżeli wy chcecie mi odpłacić, to ja waszą odpłatę skieruję szybko na waszą głowę. Czyli ta zemsta, którą chcieli dokonać, ona wróci do tych krajów. I faktycznie ten kraj szybko upadł. I Pan Jezus, zobaczcie, z jakiegoś powodu udaje się na teren kraju, który jest jemu wrogo nastawiony. Na teren kraju, który jest przeciwnikiem Bożego ludu. Ale jak czytamy tą Ewangelię i ten fragment, to zwróćmy uwagę na fragment wcześniejszy. Tam jest dyskusja Pana Jezusa z faryzeuszami. Mówi im i pokazuje, co tak naprawdę kala serce człowieka. I ten fragment dotyczy czystości serca, ten wcześniejszy. I kiedy rozmawia z faryzeuszami, którzy uznani byli w tamtym czasie za najbardziej pobożnych ludzi na świecie, to mówi o tych, którzy znali Słowo Boże, którzy powinni znać Boga, którzy powinni wiedzieć, na czym polega przymierze z Bogiem. On o nich mówi, ślepi przewodnicy. On o nich mówi, że w innych fragmentach, że są plemieniem żmijowym. I zarzucają Panu Jezusowi, że Jego uczniowie i On nie przestrzegają prawa Bożego. I Pan Jezus w następnym fragmencie przenosi się z, w cudzysłowie, czystego otoczenia faryzeuszy do nieczystego Tyru i Sydonu. Co dalej się dzieje? Spotyka kobietę, niewiastę kananejską. Ona pochodziła z tamtych terenów. Marek mówi, że to była Greczynka rodem z Syrofenicji. I Kanaan i Syrofenicja mogły być jakby zamiennymi nazwami, albo hebrajską, albo grecką. Bo późniejsza nazwa Fenicji to jest właśnie Kanaan i według innej opinii nazwa Fenicja została nadana przez Greków. A sami Fenicjanie podobno nazywali się swój kraj Kanaanem. Więc mowa jest o tej samej kobiecie, ona jest tej samej narodowości, czyli powiem, że to jest Syrofenicjanka czy Kananejka. To jest ta sama osoba. To jest osoba, która pochodzi z kraju, który miał zostać zniszczony. Który pochodzi z kraju, który jest symbolem bałwochwalstwa. Który może być też synonimem starego życia, bo Izrael przecież, kiedy wchodził do ziemi obiecanej, miał wypędzić Kananejczyków z tej ziemi. Ale tego nie zrobili. Także przychodzi taka kobieta, przychodzi, ona przybiegła. Marek mówi, że ona padła do nóg Pana Jezusa. A nieczysta kobieta przychodzi do Pana Jezusa. Tytułuje go Synu Dawida. Nie mówi Panie Jezu, nie mówi Cudotwórco z Galilei. Mówi Synu Dawida. To jest bardzo konkretne określenie. Ona wie, z kim rozmawia, wie, do kogo przyszła. Skądś wiedziała o przyjściu potomka Dawida, że on będzie królem, będzie wielkim królem, wielkim władcą. prosi Pana Jezusa o pomoc w sytuacji, w której nie może sobie poradzić. A tak jak mówiliśmy, w momencie, kiedy Twoje dziecko cierpi, kiedy Twój bliski cierpi, odrzucasz wszelkie obawy z proszeniem i jesteś w stanie zrobić bardzo dużo, żeby tylko ratować. Ale kiedy kobieta pada do nóg, dzieje się kilka rzeczy. Przede wszystkim uznaje Pana Jezusa, uznaje Jego wyższość, a okazuje też swoją niższość wobec Pana Jezusa. Pada go u nóg. Prosi, błaga Go o zmiłowanie. I w tym słowie woła z płaczem jest też takie znaczenie, że woła, płacze z krzykiem. Słowo to użyte przez Mateusza ma opisać krzyk, podobny do wrzasku ptaka. Oznacza też skrzyczenie, a więc powszechnie było używane jako określenie takich nieartykułowanych okrzyków, płaczu, takiego wiecie, z którego nic nie można zrozumieć. Czasem jak dziecko się zatnie, bo na przykład nie chce dostać jakiejś zabawki albo zostało skarcone, to ono tak krzyczy, próbuje coś powiedzieć i tam jakiś taki bełkot tylko się z niego wydostaje, bo on chce wykrzyczeć swoje emocje, a zarazem coś przekazać. I nic z tego nie rozumiemy. I tak wyglądało wołanie kobiety kananejskiej. Jest zrozpaczona swoją sytuacją, ale zrozpaczona też jest bezradnością. I zarazem w tym krzyku, kiedy mówi, zmiłuj się nade mną, Panie, mówi, Panie, ja wiem, że miłosierdzie może przyjść tylko od Ciebie. Zgadzam się z tym, że Ty dajesz warunki tego miłosierdzia, warunki swojej prawdy. Zgadzam się też na taką lojalność wobec Ciebie w tym zmiłowaniu, że to jest działanie. To zmiłowanie ma być oparte tylko na działaniach wynikających z warunków, które postawi Pan Jezus. Tam nie ma żadnego ale. Panie Jezus, zmiłuj się, ale przy okazji jeszcze coś zrób. Albo zrób to w taki czy inny sposób. Oddaję się w 100% Tobie, żebyś Ty się nade mną zmiłował, byleby ta moja córka była uzdrowiona. Kobieta ta łamie pewne też obyczaje, takie kulturowe, społeczne, jakie wtedy obowiązywały. Kiedy dotyka Pana Jezusa, robi coś niegodnego, bo kobieta w tamtych czasach, czy tam w innych fragmentach, że nie powinna dotykać, nie może dotykać mężczyzny. Pamiętacie tę kobietę, która cierpiała na krwotok? Mówiła, jeśli bym tylko dotknęła szaty Pana Jezusa, już będę uzdrowiona. I od razu wszystko się wydało, a ona przerażona stoi, bo dotknęła mężczyzny. Ona, kobieta. Rozmawia z człowiekiem, który pochodzi ze zwaśnionego rodu. Ona Kananejka, a on Żyd. Jakże to tak? Przecież my, Kananejczycy, jesteśmy kimś innym. My będziemy pogardzać Żydami. I w drugą stronę, Żydzi też mają gdzieś Kananejczyków. Nie powinni ze sobą rozmawiać jeszcze w ten sposób. Znów to nie jest dla niej proste, żeby przełamać się, żeby zrobić coś, żeby poprosić. Pokazać wyższość Żyda nad nią. Oddać się całkowicie pod działanie Żyda. Ona Kananejka, ona poganka, syrofenicjanka. Naraża się na ataki z dwóch stron. Z jednej strony od Żydów, którzy kulturowo i etnicznie jej nie lubili, mówiąc tak eufemistycznie, tylko za to, że jest Kananejką, ale naraża się też na atak ze strony swoich. W końcu odwraca się od bogów kananejskich, greckich, syryjskich i zwraca się do syna Dawida. Tu zdradza swoją kulturę, tutaj przychodzi do kultury, która w ogóle jej nie chce. Jak reaguje Pan Jezus? Co robi w tym momencie Pan Jezus? Przy pierwszej próbie kontaktu, Marek opisuje to jako jedną sytuację, Mateusz jest bardziej szczegółowy. Kiedy ona woła, kiedy krzyczy za Panem Jezusem, nie sposób było tego nie usłyszeć. To musiał być bardzo głośny krzyk. Jezus nic nie mówi, nic jej nie odpowiada. W dzisiejszych czasach, kiedy ktoś komuś nic nie odpowie, uchodzi to znak braku kultury, prawda? Często, jeżeli chcemy okazać komuś swoją wyższość, to nie odpowiadajemy, nie reagujemy na to, co dana osoba robi. Ale mogło to też mieć związek kulturowy w tamtym czasie. Po pierwsze, nie rozmawiało się z kobietami od tak tylko, a tym bardziej z pogankami. Pamiętacie, w Jana w 4 rozdziale jest rozmowa z Samarytanką, Pana Jezusa z Samarytanką I Samarytanka jest zdziwiona. Jakże to ty, Żyd, mnie prosisz? Przecież my ze sobą nie rozmawiamy, my się tak naprawdę nie lubimy, także nie mamy, nie chcemy mieć ze sobą nic wspólnego. Nie wiemy. Może taka miało być takie założenie, a może to, co dalej się dzieje. Jezus nie odpowiedział tej kobiecie, ale rozmawia ze swoimi uczniami i mówi i wyjaśnia pewien aspekt swojej służby, do którego jeszcze wrócimy. Jeszcze będziemy o tym mówili, dlaczego odpowiada, że został posłany tylko do owiec domu Izraela. Kobieta jednak podchodzi bliżej w 26 wierszu, w 25 widzimy, że ona przyszła, złożyła mu pokłon i rzekła: Panie, pomóż mi. Jezus odpowiada znowu w taki trochę dziwny sposób, może nawet niemiły. My dzisiaj moglibyśmy poczuć się urażeni, gdyby ktoś powiedział o nas: ty psie, nie? Niedobrze jest zabierać chleb dzieciom i dawać go szczeniętom. I ona wie dokładnie, że te szczenięta to jest mowa o niej. Pan Jezus do niej mówi i ona dokładnie to rozumie. Mówi, dzisiaj nie jest to zbyt miłe, znaczy chyba nie, nigdy nie było miłe, kiedy ktoś, chociaż nie, jeżeli ktoś powie o kimś, że słuchaj, twoja wiara ci niesie na skrzydłach jak orła, no to takie porównanie chcielibyśmy usłyszeć, nie? Ale jak uczyłem się pisać, to zawsze mi powtarzano, piszesz jak kura pazurem. No to z kurą to za dużo nie chciałem mieć wspólnego. No, w każdym bądź razie ona wie, jest przekonana o tym, że Pan Jezus w ten sposób się do niej odzywa. I tu chciałbym, żebyśmy znowu wyjaśnili sobie jedną rzecz, czyli o co chodzi z tym pieskiem, z tym szczeniakiem. W Biblii mamy dwa słowa, które określają psa. Jest to właśnie to, które tu występuje, kinarion. Jest to pies domowy, szczeniak, mały pies, pies oswojony, który przebywa. Bo to, że w innych fragmentach jest opisane innym słowem, kion, to jest takie ogólne określenie psa, jest często używane tak pejoratywnie, negatywnie, jako zwierzę takie bezpańskie, agresywne, nieprzewidywalne. Tutaj w tym fragmencie, to słowo pojawia się tylko w tym fragmencie i w Ewangelii Marka. Ono dotyczy takiego psa oswojonego, takiego będącego pod kontrolą. Nie jest to więc aż tak bardzo niemiłe określenie, ale Pan Jezus chciał dokładnie pokazać kobiecie pewną prawdę, którą ona zrozumiała doskonale. Zobaczcie, ona nie poczuła się jakoś urażona. Nie poczuła się jakoś odtrącona, czy że nie poczuła się jakoś pogardzona. Może to wszystko przysłoniło też ta troska o swoją córkę. Ale ona nie odchodzi. Mówi, jak tak będziesz do mnie się odzywał, to ja z tobą nie będę rozmawiała. Ona tak nie reaguje. Ona mówi, tak, zgadzam się z tym. Przyjmuje z pokorą słowa Pana Jezusa i dalej prosi, dalej błaga Go o pomoc. I idąc dalej, zobaczcie, jaka jest reakcja Pana Jezusa. Mówi do niej, wielka jest twoja wiara. Ale wróćmy jeszcze na chwilę do tego aspektu służby Pana Jezusa, do tej sprawy Jego służby. Bo kiedy porównuje dzieci i psów, to ta kobieta wyraźnie widzi, że Pan Jezus porównuje ją do Żydów, do których przyszedł, i pogan, do których nie był jeszcze w tym momencie posłany. Jako Żydzi i poganie, oni są w jednym domu, gdzie są te dzieci i te psy. Jednak pierwsze lata służby Pana Jezusa skierowane były do Żydów. Bo mówi to do swoich uczniów, że on został posłany do owiec z domu Izraela, ale potem działanie Ducha Świętego w Dziejach Apostolskich skierowane zostało do pogan. To Duch Święty przez swoich apostołów, przez swoich sług objawia poganom na całym świecie tą wielką łaskę, to wielkie zbawienie, jakie dokonało się w Jezusie Chrystusie. Także ta sytuacja dotyczy takiego momentu tu i teraz, kiedy Pan Jezus jeszcze jest na tym świecie, kiedy chodzi, kiedy jeszcze nie dokonało się Jego uwielbienie na krzyżu Golgoty. Kiedy wielu ludzi widzi w Nim nauczyciela, wielu w Nim widzi tego przyszłego króla Izraela, który pokona Rzymian, rozpędzi z tamtej ich ziemi, wyzwoli i przywróci państwu izraelskiemu niepodległość i chwałę, jaką miało za czasów króla Dawida. Ale tak się nie dzieje, bo dotyczy to właśnie tego czasu, kiedy Pan Jezus był na ziemi, kiedy dokonywało się Jego dzieło zbawienia, kiedy szkoli uczniów, ten trzyletni okres jakby przygotowania uczniów do tego, aż rozpoznają w Jezusie Chrystusie Zbawiciela. Zwłaszcza kiedy zawisł na krzyżu. W zdaniu wcześniej mówił właśnie, że został posłany do owiec z domu Izraela. I w Jana w 10 rozdziale mówi, że ma i inne owce i je też musi przyprowadzić, aby był jeden pasterz i jedna owczarnia, jeden kościół. I to się wypełnia w momencie, kiedy Pan Jezus zmartwychwstaje, kiedy Duch Święty zostanie posłany. Nie ma różnicy między Żydem a Grekiem. Dobrze, ale my wracamy do swojej historii, bo tak jak już wcześniej mówiłem, Pan Jezus nie realizuje swojej misji w Tyrze i Sydonie, poza granicami Izraela. Dzieją się tylko pojedyncze cuda. Ale taki na ten moment był ten Boży porządek, że najpierw posłanie Pana Jezusa było skierowane do Żydów, potem do pogan. Ale kobieta doskonale rozumie tą sytuację. Ona nie chce zabierać błogosławieństwa Żydom. Nie chce mówić, Panie Jezu, zostaw tych Żydów. Tym bardziej, że wcześniej mamy taki konkretny powód, kiedy rozmawia z faryzeuszami, o których mówi ślepi przewodnicy, że lepiej tych Żydów zostawić, bo mają tak twarde karki, tak zatwardziałe serca, że może ci poganie szybciej by się nawrócili. Ale ta kobieta rozumie dokładnie tą sytuację. Wie, że Pan Jezus jest najpierw u Izraela. Chce skorzystać tylko z tego, co, jak ona sama dodaje, spadło na ziemię. Nie chce nic ująć, nie chce czegoś komuś odebrać, ale chce jakby tak rzutem na taśmę skorzystać z tego, co nie przyprawi nikogo o stratę. Zarazem nie protestuje, kiedy Pan Jezus porównuje ją do tego psa. Nawet jeżeli to jest taki pies udomowiony, to nie jest to... Niekoniecznie musimy chcieć to w miły sposób odbierać, ale jest w pełni świadoma swojej Bożej pozycji przed Bogiem. Czeka cierpliwie. Nie wymusza, nie przymusza, nie unosi się dumą wobec Pana Jezusa, ale przyjmuje z pokorą to, co Bóg ma do niej do powiedzenia. Nawet jakbyśmy przyjęli, że to niezbyt miłe porównanie, to potraktowanie słów Pana Jezusa w tamtym momencie jak najbardziej prawdziwych, dokładnie umieszczonych w tej sytuacji, pokazuje nam właśnie tą postawę tej kobiety. Możemy siebie zapytać, a jaka jest nasza pozycja w oczach Bożych? Z naszą skłonnością do grzechu. Z naszymi tendencjami do robienia tego, co złe. Jak reagujemy, kiedy Bóg do nas mówi w niezbyt miły sposób, jesteś grzesznikiem? Kto lubi być nazywany grzesznikiem? Jeśli Bóg to zrobi, no to jeszcze przyjmiemy, ale jeżeli ktoś inny, jeżeli inny człowiek powie, jesteś grzesznikiem, to jak reagujemy? A ty nie jesteś wcale lepszy. Jesteś takim samym grzesznikiem jak ja. Chcielibyśmy być nazywani, i to też jest prawda biblijna, synami, dziedzicami, chcemy być nazywani błogosławionymi, ale nikt nie lubi, jak nas ktoś w negatywny sposób określa. Jesteście, byliście grzesznikami, tymi, którzy postępują źle, którzy robią złe rzeczy. Czy bez działania Ducha Świętego, bez zrozumienia tego, co stało się na krzyżu Golgoty, jesteś w stanie przyjąć tą prawdę? Czy jesteś w stanie powiedzieć, tak, wiem o tym, jestem grzesznikiem? Czy jesteś w stanie powiedzieć, że widzę swoją skłonność do grzechu, moje oddalenie od Boga, ale czy w tym wszystkim dalej chcę mówić, Panie Boże, proszę, zbaw mnie. Panie Boże, ja dalej mam do Ciebie prośbę, ratuj moje życie. Panie Boże, pomóż mi wyrwać się z tego przekleństwa grzechu. Czy oburzałeś się, czy może jednak przyjąłeś tą prawdę, kiedy Duch Święty, czy przez człowieka, czy przez kaznodzieję, czy przez słowo mówił do Ciebie, jesteś grzesznikiem z natury, z charakteru i z postawy i że potrzebujesz przyjść do Pana Jezusa. I taka była postawa tej kobiety. Przyznaje się do tego wszystkiego. Łamie te pewne przyzwyczajenia, konwenanse kulturowe i czeka z pokorą na Bożą odpowiedź. I nie dotyczy to tylko tej kwestii doraźnej, ale dotyczy to też zbawienia. Czy czekam na tą Bożą odpowiedź, na tą Bożą interwencję? Zbawienie nie polega na takim łaskawym zaakceptowaniu tego faktu przez nas, ale na przyjściu z pełną pokorą i bagażem grzechów do Pana Jezusa. Tam cierpliwie i z pokorą stajesz przed Nim, żeby to On zabrał ten ciężar, który Cię przygniata. To On ma go zabrać. Ty sam nie jesteś w stanie go zdjąć. Przychodzę nie wtedy, kiedy mam ochotę. Kiedy stwierdziłem, że no już się nagrzeszyłem w życiu, to teraz przyjdę sobie do Pana Jezusa. Ale kiedy dotrze do mnie, kiedy zdam sobie sprawę, że tak naprawdę od mojej reakcji na działanie Pana Jezusa zależy moje życie. Kiedy mówisz, jeszcze chcę sobie pogrzeszyć, to znaczy, że już jesteś świadomy tego, że jesteś grzesznikiem. I to jest moment, kiedy trzeba pójść do Pana Jezusa, kiedy trzeba przyjść przed Pana Jezusa. A nie mówić, to ja sobie jeszcze trochę pogrzeszę, może Pan Bóg poczeka. To jest kolejna prawda. To my jesteśmy odbiorcami tego, co Bóg ma dla nas, a to nie my cokolwiek możemy dać Panu Bogu. Nie będzie z naszej strony pojednania z Bogiem, jeśli nie przyznamy, że tak, Panie Boże, jestem niegodny przebywać w Twojej obecności, ale proszę Cię, spaw mnie. Tak jak ta niewiasta, która wiedziała, że pochodzi z Tyru, Sydonu, z Kanaanu, wiedziała, że ona jest niegodna, że ona jest wrogiem Izraela, ona jest wrogiem Pana Jezusa, ale przychodzi i z pokorą czeka na to, co Bóg miałby dla niej. Przychodzimy do Boga z prośbami, a nie z oczekiwaniami. To nie ja jestem w centrum zbawienia. W zeszłym tygodniu mówiliśmy o bogatym młodzieńcu. O tym, który chciał być sam autorem swojego zbawienia. Znam przykazania, wypełniam, mam jeszcze pieniądze, mogę innym może zaoferować coś i tak dalej. Kobieta wprost przeciwnie. Nic nie oczekuje. Nie planuje Panu Jezusowi. Nie mówi, co już zrobiła, żeby dostać coś fajnego. Nie chwali się znajomością przykazań, ale prosi o możliwość skorzystania z odpadków. Prosi o możliwość tego, aż będzie mogła wziąć coś z tego, co spadnie. Nie, Panie Jezu, zabierz, odbierz temu dziecku i daj mi trochę, ale ja poczekam. Ja będę tutaj czekała, aż coś z tego stołu błogosławieństwa Bożego spadnie. Nie przekonuję, że jej się coś należy. Co nam się należy od Pana Boga? Ona chce wziąć okruchy, ale jest świadoma, że łaska Boga jest tak obfita, że tych okruchów, że z tych okruchów jest w stanie żyć, że tych okruchów starczy dla wszystkich piesków, które by tam biegały pod tym stołem. Kobieta, dlatego, słuchajcie, to jest ważne, jest wiele tych rzeczy, tych niuansów, które się pojawia w Biblii. Bo kobieta ta w ogóle w żaden sposób nie zasługiwała na Boże zbawienie, na Boży ratunek. Niczym sobie nie zasłużyła. Nawet należała do wrogów Izraela, do wrogów ludu Bożego. Ale Mateusz nam pokazuje, tu są prawowierni faryzeusze, znający prawo, którzy dokładnie powinni rozpoznać Boże zbawienie, nazywani są obłudnikami, ślepymi przewodnikami. Pan Jezus mówi, zostawcie ich. Wszelka roślina, której nie zasadził mój ojciec, wykorzeniona zostaje. A oni się oburzają na to, że tak usłyszeli. Jak to? Oni, którzy tak dobrze znają Słowo Boże i oni nie są zasadzeni przez Ojca? A do kobiety, która była znienawidzoną poganką, śmielającą się przekroczyć pewne normy społeczne, mówi, wielka jest Twoja wiara. Jaka jest różnica? Kto przychodzi w pokorze, w cierpliwości, ale też z niezbitym przekonaniem, że to Jezus Chrystus jest Synem Dawida. Zobaczcie, faryzeusze nigdy nie przyznali, że Jezus jest tym oczekiwanym i głoszonym przez proroctwa Synem Dawida. I ona przychodzi z tym niezbitym przekonaniem, że jest Synem Dawida, że jest Zbawicielem, który przyszedł ratować grzeszników. Który nie odrzuci nikogo, kto do Niego przychodzi, ten znalazł łaskę w Jego oczach. To ta kobieta, która nie myślała, co ludzie powiedzą, nie zwrotem, Panie Synu Dawida, ale zwrotem, Pani, synu Dawida, wyrzekła się pogańskich wartości przez uniżenie, przez to, że pozwoliła odrzeć się z wszelkiej wartości, padając o stóp Żyda, wyrzekła się też siebie. I to ona właśnie znalazła łaskę w oczach Bożych. Nie ten, który chwali się, Panie, zobacz nam wszystkie przykazania, ale ten, który wyrzekł się siebie, aby przyjść do Pana Jezusa, aby to On był Jego Panem i Zbawicielem. O ilu ludziach Pan Jezus mówi w swoim słowie, że wielka jest Twoja wiara? O dwóch. To jest ta kobieta, poganka i setnik rzymski, też, który ma niewiele do czynienia. Kiedy powiedział, Panie, powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiony sługa mój. Kiedy mówi o tym poddaństwie, że słowo, uwierzył, że słowo Pana Jezusa jest w stanie wykonać tą pracę, do której On je pośle. Wtedy Pan Jezus mówi, wielka jest Twoja wiara. Takiej wiary nie spotkałem w całym Izraelu. I tutaj kolejna poganka i ona słyszy, że wielka jest Twoja wiara. Możemy sami siebie zapytać, czy wielka jest moja i Twoja wiara. Ale jest jeszcze jedna taka ciekawostka, którą tutaj w tym fragmencie, w jeszcze szerszym fragmencie możemy znaleźć. Bo motyw chleba, tutaj jest mowa o chlebie, który spada ze stołu, które dzieci jedzą, gdzieś tam kruszą i pieski mogą sobie zjeść. Ale w 14 rozdziale czytamy o nakarmieniu chlebem 5000. Faryzeusze zarzucają, że uczniowie jedzą chleb nieumytymi rękami. Fragment następny, dalszy, to jest nakarmienie 4000 chlebem. I w Łodzi uczniowie obawiają się, że chleba im zabrakło. I Mateusz tak zręcznie umieszcza ten fragment, otaczając go tym symbolem chleba. Jak to jest chlebem żywota. Będąc z Jezusem, nigdy nam chleba nie zabraknie. Nigdy nie zabraknie Jego łaski. Kiedy Pan Jezus mówi o sobie, jestem chlebem żywota, nawet kiedy spadają okruchy ze stołu Pańskiego, to i one są wystarczające, aby ta łaska Boża, ten chleb, który nam daje Pan Jezus, wystarczyły dla wszystkich. Bo stół Pański jest niewyczerpany. Źródła Jego łaski są nieprzebrane. Starczy dla wszystkich, nawet dla najbardziej upadłych grzeszników. Apostoł Paweł tak się określa. Mówi, jestem najgorszy ze wszystkich grzeszników. Nie dlatego, że był najgorszy, ale dlatego, że głęboko zdawał sobie sprawę, że że nie jest w ogóle godny przyjść do Pana Jezusa. Ale kiedy objawiła się łaska, to ona przez niego zaczęła działać. Dlatego nawet kiedy okruchy ze stołu Pańskiego spadają, to jest to tyle łaski, że starczy dla każdego. Tak przejdźmy już do podsumowania. Co to znaczy przyjść do Pana Jezusa? Czy to znaczy, żeby paść u Jego stóp, aby Jemu oddać należny cześć, szacunek, chwałę w swoim życiu i w każdej sytuacji mojego życia? Czy to znaczy być świadomym swojej pozycji przed Bogiem, swojej nędznej, niegodnej pozycji? Być świadomym, że nic nie mogę przynieść poza grzechami Panu Jezusowi. Nic nie mogę mu dać więcej. Mogę zrobić czasem coś dobrego, nakarmić głodnego, ale jeżeli nie wynika to z łaski Pana Jezusa, to jest po prostu pusty uczynek. To znaczy przełamać też to, co mnie powstrzymuje. Wstyd, przyzwyczajenia, pewne konwenanse. Bo przecież przyjść do Boga żywego to znaczy zrobić coś diametralnego w swoim życiu, że nawet rodzina nie jest w stanie Cię poznać, a czasem nawet rodzina powie, nie chce Cię takim znać. Jeśli naprawdę chcesz, aby obecny był Chrystus w Twoim życiu, musisz przełamać to, co Cię powstrzymuje, ale też musisz wykazać się cierpliwością. Też musisz być cierpliwy, czekać, aż On zareaguje. Bo nie zawsze Boża odpowiedź przychodzi od razu. Czasem potrzeba czasu. Ale Bóg zawsze da odpowiedź. I przyjść do Jezusa to też, to znaczy przyjąć z pokorą tego, to, co dowiadujesz się o sobie przez Słowo Boże. Co dowiadujesz się o sobie od ludzi, którzy cię otaczają, z którymi być może pracujesz, się spotykasz, z którymi modlisz się, śpiewasz pieśni. Czasem musisz dowiedzieć się, jakim jesteś w Bożych oczach, aby przyjąć Boże zbawienie. Ale też ważne jest, żeby kiedy przychodzimy do Pana Jezusa, doceniać to, co się dostaje. Bo Bóg nie jest nam nic winien. To, że nas umiłował, dał swojego Syna, to wynika z Jego miłosierdzia, z tego, że On nas ukochał. Bo tak Bóg umiłował świat, że swego Syna jednorodzonego dał. To nie nasze żądania, ale to On jest tym łaskawcą, który nam daje. To On jest autorem i sprawcą naszego zbawienia. I nawet te okruchy, które spadają z Jego stołu, są dla nas przeogromne. Nie jesteśmy w stanie wykorzystać wszystkiego, co może spaść ze stołu Pańskiego. To znaczy przyjść do stóp Pana, przyjść do Pana Jezusa. Co musisz przeżyć, przejść? Co musisz zrozumieć w swoim życiu jeszcze? Jakie bariery jeszcze wewnątrz ciebie muszą zostać przełamane, aby usłyszeć od Boga? I tego życzę każdemu. I ja też bym chciał to usłyszeć. Wielka jest Twoja wiara. Bo Pan Jezus mówi, że może być taka wielka nasza wiara. Popatrzmy na tą historię jeszcze raz. W domu, w spokoju. Przyjrzyjmy się tej kobiecie. I uczmy się od niej pokory, odwagi i cierpliwości. Tych wszystkich rzeczy naraz, bo w jej życiu potrzeba, żeby przyjść do Pana Jezusa. Amen.